Marlena Niemiec, poetka, autorka tomu poetyckiego Cierpkie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Te pierwsze impulsy, inspiracje, by zacząć opisywać świat nie jak reportażysta, nie jak dziennikarz, tylko dotykając zupełnie innych strun w człowieku. Pamięta pani jakiś punkt zwrotny, jakiś jeden moment?
U mnie to było tak, że wiersze były obecne w moim życiu od dawna, odkąd chodziłam do szkoły podstawowej. Często uczyłam się wierszy na pamięć. Była to taka rozrywka, którą lubiłam praktykować. Często też brałam udział w jakichś konkursach recytatorskich i w sumie na tym etapie jakoś wewnętrznie przeżywałam te słowa, które miałam okazję właśnie prezentować innym. No i po prostu to wejście poezji w moje życie było takie przez to dosyć gładkie. To znaczy później gdzieś tam będąc w liceum zaczęłam pisać i nigdy w sumie nie sądziłam wtedy, że to stanie się tak istotne dla mnie później. To, że poetycki ogląd rzeczywistości jest mi bliski, było dla mnie jasne od zawsze, ale ta perspektywa twórcy, właśnie nie wiem, czy pojawił się taki konkretny jeden moment, który sprawił, że w jakiś, nie wiem, cudowny sposób doznałam olśnienia i po prostu zaczęłam pisać. Po prostu mam wrażenie, że zawsze byłam blisko słowa poetyckiego, tylko oglądałam je z różnych stron. I bardzo się cieszę, że z tej drugiej strony, właśnie z strony twórcy, też mogę, bo tak nie było zawsze.
Historie się łączyły punkt po punkcie, kropka po kropce i w pewnym momencie nastąpił ten etap, że jednak zacznę pisać. Ma pani jakąś grupę odbiorców? Bardzo by pani chciała, żeby to właśnie oni byli tymi, którzy odbierają ten list od pani.
Każdy może być oczywiście odbiorcą moich wierszy i jestem szczęśliwa, jeśli one są czytane, to naprawdę dla mnie wiele znaczy. Czy jest jakaś szczególna grupa, o której myślę? Niekoniecznie chyba. Na pewno czuję się częścią środowiska poetyckiego, środowiska artystycznego Krakowa i ludzie związani po prostu z tym miastem, z tym miejscem są mi bliscy też tak personalnie, więc też niejednokrotnie jest tak, że ich zdanie ma dla mnie znaczenie, bo cenię ich gust i ich poczucie tego, co jest dobre, a co niekoniecznie. Więc od tej technicznej strony, to może to jest taka grupa, która ma dla mnie jakby szczególne znaczenie, ale jeśli chodzi o sam kontakt z wierszami, to po prostu jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się, kiedy one wpadają w czyjeś ręce i po prostu mogą działać.
Teraz nie ma wierszy z dedykacją.
Nie mam ani jednego takiego utworu.
Takie sformułowanie w jednym z pani utworów, chwilowe skupisko materii, to bilet, który straci ważność. Nie stracił, nie traci, ale coś, co dopiero nastąpi. Dlaczego nie pisze pani o tym, co w tej chwili się dzieje? Łatwiej, bo tego doświadczamy, to widzę, to słyszę, to odczuwam, a o czasie przyszłym sporo tu niepewności.
Myślę, że jest tak, że żyjąc po prostu w czasie teraźniejszym, doświadczamy działania różnych napięć, różnych sił, które się jakoś przetaczają przez nasze życie, związane z relacjami, związane z środowiskiem, w którym żyjemy, z pracą, z po prostu codziennością. I takie poczucie tego, że coś jest w jakimś tam swoim ustawieniu, ułożeniu, jakimś oddziaływaniu teraz, jednocześnie ma się tą perspektywę, że to nie zawsze tak będzie, że to straci ważność, że to chwilowe skupisko materii, w którym obecnie jesteśmy, funkcjonujemy, jest właśnie tylko chwilowe, że jest jakimś biletem, żeby czegoś doświadczyć. I w zasadzie to jest teraz, a za chwilę tego nie będzie. I tak można powiedzieć o wszystkim, więc to nie jest przepowiadanie czegoś wielkiego, tylko po prostu to jest taka zwykła obserwacja, bycie świadomym tego, że jest się częścią jakiegoś procesu, który ma swój początek, rozwój i koniec.
No niby taka naturalna kolej rzeczy, ale ile w tym się rozgrywa. Ten bilet do, to cóż to jest? Jakieś pozwolenie na to, by wejść w cudze myśli, by wejść w relacje z kimś, by kogoś poznać, by czegoś doświadczyć, o to chodzi?
Myślę, że tak. Właśnie takim biletem jest po prostu doświadczenie czegoś. Każdy dzień jest jakimś, powiedzmy, biletem, jakaś sytuacja, w której się znajdujemy, istotna albo nieistotna. Właśnie ten przypadkowy, chwilowy zbiór materii, którego właśnie doświadczamy i on za chwilę zniknie. Ale teraz jest, jeszcze przez chwilę. Cały czas przesiadamy się jakby w nowe, można tak powiedzieć. Bo można na to patrzeć w takiej mikroskali, ale w ogóle w życiu też, że trwa jakiś okres, na przykład dzieciństwo, później ono się zmienia, jesteśmy starsi i to też są bilety, prawda?
No i jesteśmy w podróży, zmieniają się perony, zmieniają się stacje, czasem stacyjki. Nim ten bilet straci ważność, nie będzie już żadnej podróży przed nami, w pewnym momencie będzie już tylko ostatnia. Ale nim ten bilet straci ważność, co jest istotne, co sprawia, że chce się cały czas podróżować, że chce się nowych przystanków w drodze, nowych doświadczeń.
Myślę, że otwartość na te doświadczenia jest takim czynnikiem umożliwiającym w ogóle wejście w nie i czerpanie przyjemności z tego wejścia i też umożliwieniem sobie i temu skupisku materii, żeby wejście w interakcję tych dwóch elementów. Więc no myślę, że to jest taka siła napędowa. Po prostu otwartość, ciekawość świata, chęć przesiadania się ze stacji na stację i czasem to bardzo dynamicznie i dramatycznie może się odbywać, ale jednak trwa i to życie się toczy, więc no to jest najistotniejsze.
Inspiracje. No, wydaje mi się, że człowiek i jego doświadczenia, jego relacje i jego bliskości rozmaite. Co jeszcze?
Słusznie pani zaznaczyła obecność człowieka jako takiego elementu projektującego swoją siatkę pojęć na inne elementy i jakoś porządkującego świat, który widzi właśnie ze swojej perspektywy. Ale właśnie mnie chyba najbardziej interesuje ta cała siatka i te napięcia, które odczuwamy. Ja też jestem dość znerwicowaną osobą prywatnie i myślę, że w jakiś taki szczególny sposób się z tym mierzę, że różne rzeczy błahe, rzeczy jakieś takie przypadkowe dotykają mnie w sposób zupełnie niewspółmierny. Później się z tym mierzę albo z tego się śmieję, albo jakoś przepracowuję, no walczę z tym. To może brzmi tak dosyć w jakiś taki nawiedzony sposób, że napięcia i jakaś siły tutaj napierające na człowieka. A to w zasadzie ja mówię o takich bardzo elementarnych rzeczach, że codziennie rano wstajemy, mamy tam jakieś obowiązki, musimy coś zrobić i z tych różnych dziedzin życia czujemy albo presję, albo spokój, albo radość, albo wdzięczność i cały czas tego jest dużo i to nas jakoś albo skrzydla, albo czasem męczy. Coś takiego jest dla mnie ciekawe.
Mówiła pani o człowieku jako o tym, który porządkuje świat. Ale często ten świat się nie daje porządkować, a cóż dopiero uporządkować. Wymyka się tym naszym planom. Ale mimo wszystko, co sprawia, że jednak tak uparcie chcemy nadać swój rytm światu, w którym jest taka wielość rytmów, że naprawdę czasem można się pogubić.
Tak, to jest takie pozorne porządkowanie i to jest, mam wrażenie, często bardziej chęć tego poczucia, żeby to było porządkowane, a nie faktycznego stanu.
Wtedy się będę czuł lepiej, bo to jest taki wtedy już mój tak. Obszar, taki naznaczony mną.
Tak, że ludzie sobie tworzą jakieś instrukcje, jak obsłużyć jakąś sytuację, jakiś obszar świata, wycinek rzeczywistości i jeśli te instrukcje zrealizują, to wtedy się czują spokojni. To wcale nie jest tak, że rzeczywiście ten wycinek świata się jakoś zmienił diametralnie, albo oni naprawdę mają taki wpływ na rzeczywistość, bo właśnie tak jak pani powiedziała, rzeczywistość się wymyka i jest bardzo, bardzo różnorodna i to jest oczywiście prawda, ale to złudzenie, które jest w głowie człowieka jest jakoś interesujące dla mnie i no jest jakąś taką drogą odnajdywania się w jakichś trudnych sytuacjach, do których trzeba mieć instrukcje, żeby w ogóle jakoś je przeżyć.
Pół biedy, jeśli chodzi o samego siebie, ale czasami jesteśmy skłonni nawet przygotować i rozpisać i opracować instrukcję obsługi drugiego. A wtedy to już ten obszar wolności zaczyna nam się zmniejszać niepokojąco.
Tak, myślę, że każdy powinien opracować instrukcję dla siebie. To całkiem, wydaje mi się, sensowne. Ewentualnie ktoś może się zainspirować instrukcją drugiej osoby i sobie coś tam przejąć. Ale raczej nie chciałabym, żeby była jakaś jedna instrukcja narzucona i trzeba by było ją wypełniać jakoś.
Nie rozpisujmy na części pierwsze świata drugiej osoby. Wystarczy, że dla siebie przygotujemy taką mieszankę.
Tak, i że jeśli będziemy mieć poczucie, że sami jakoś wystarczająco obsługujemy te różne napięcia w swoim życiu albo w świecie, w którym żyjemy, to myślę, że na przykład mnie by taki stan rzeczy satysfakcjonował i nie mam jakichś takich zapędów organizacyjnych w większej skali niż ja. No i myślę, że fajnie też, jeśli ktoś prezentowałby podobną postawę, to by mi się podobało.
Pani poprzez poezję czasami coś dopisuje w tej instrukcji świata?
Chyba tak, ale to dla siebie i w tym moim drugim tomie poetyckim pod tytułem Skroń jest trochę takich wierszy, które przypominają pewne definicje wręcz. Myślę, że to są właśnie odnogi tej instrukcji. One brzmią co prawda tak bardzo poetycko, ponieważ są stricte wierszami, ale może gdzieś tam pierwotnie we mnie odnosiły się do rzeczy takich z mojego wewnętrznego świata pojęć. Myślę, że moje pisanie jest po prostu taką dla mnie instrukcją, która na zewnątrz może wyglądać jak wiersze, ale gdzieś tam pierwotnie wypływa z takich pobudek porządkowania świata dla samego siebie, który jednocześnie nie rości sobie praw do porządkowania czegokolwiek innego. A jeśli komuś się podoba, to właśnie jest mi miło. Cieszę się.
Dziękuję za spotkanie i kolejnych pięknych podróży.
Bardzo dziękuję.